Cześć! W tym odcinku podcastu posłuchasz przede wszystkim o największej sensacji mundialu w Katarze, czyli tym, jakimi sposobami Maroko osiągnęło półfinał oraz czy bliżej im Grecji z 2004 roku, czy może do Rockiego Balboły. To podcast Zachodny do Tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google, a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień w Viaplay. Na pewno już słyszeliście lub czytaliście, jak Walid Regragui porównywał swój zespół właśnie do Rockiego Balboły, mówiąc, że kibicuje im cały świat, że widząc to poświęcenie oraz serce, jakie zostawiają na murawie, wszyscy sympatyzują z jego zespołem. Jasne, ale tego wszystkiego nie byłoby bez organizacji, jasnego podziału zadań oraz całkowitego oddania w realizowaniu założeń trenera. Nie byłoby też tego fenomenalnego wyniku, jakim jest ledwie jeden stracony gol w 5 meczach mundialu, do tego gol stracony po rykoszecie od obrońcy, który chciał zablokować dośrodkowanie. Na statystyki tłumaczące fenomen defensywy Maroka oraz to, jak taktycznie są poukładani, jeszcze przyjdzie chwila, natomiast mnie w kontekście słów Regragui'ego zastanowiło nawiązanie do postaci outsidera, czyli do Rockiego. Oczywiście każdy film widział. Szansa jedna na milion wykorzystywana przez amatora z gorszej części Filadelfii. Jednak w każdej części, jak sobie przypomnicie tę serię, Balboa na ringu wygląda podobnie. Obrywa raz po raz, krwawi z każdej części twarzy, ledwo widzi na oczy, słania się od ciosów i generalnie najważniejsze walki przepycha siłą woli. No otóż z Marokiem jest jednak inaczej. To nie jest zespół, który przyjmuje mnóstwo ciosów. Patrząc na rywali Maroka można dostrzec, że średnio notują tyle samo kontaktów z piłką w polu karnym w ataku, ile na przykład przeciwnicy reprezentacji Niemiec. Tylko mecze tych porównywanych zespołów wyglądają zupełnie inaczej. Rywale Maroka notowali przecież o ponad 200 kontaktów z piłką więcej od tych Niemiec. Niemcy cały czas okupowali połowę przeciwnika, dominowali posiadanie piłki, gonili w pressingu, a Maroko ma jeden z najniższych wyników udziału w grze, rzadko wyskakuje z defensywą poza własną połowę, więc teoretycznie wejście w ich szesnastkę powinno być łatwiejsze. Właśnie. Powinno, ale nie jest. Wystarczy spytać Hiszpanów czy Portugalczyków. Może więc jest jakieś bardziej zasadne porównanie, o jakie mógłby pokusić się Regragui. Hiszpania przez fazę pucharową 12 lat temu, aż po sam finał, przeszła bez straconego gola. Lecz ze względu na styl, jak i odbiór drużyny, trudno o porównanie do Maroka. Zwłaszcza, że Hiszpanie pierwszy swój mecz na mundialu przegrali ze Szwajcarią. Także w 2010 do półfinału doszli Niemcy, którzy mieli tylko 2 stracone gole, ale i oni nie podchodzą pod kategorię underdoga. Może więc Portugalczycy z 2006 roku, gdy też stracili aż do półfinałów ledwie jednego gola, Anglię pokonali po rzutach karnych, a Holendrów 1-0, by w przedostatnim meczu zderzyć się z faworyzowaną Francją, która okazała się wtedy zbyt dobra. Ale tamta Portugalia była wicemistrzem Europy. Miała w swoim składzie i światowe gwiazdy, i wschodzące talenty. Została też uznana za najbardziej efektowną drużynę mistrzostw, co raczej obecnie Marokańczykom nie grozi. Gdyby szukać jeszcze dalej, to można by podciągnąć Koreę Południową, która też współorganizowała Mistrzostwa Świata w 2002 roku. Należała do najskuteczniejszych drużyn aż do fazy półfinałowej, też tworząc historię, czyli pierwszy raz reprezentując Azję na tym etapie rozgrywek. W 1998 roku tym zaskoczeniem byli z kolei Chorwaci, którzy roznieśli Niemców w ćwierćfinale, ale w fazie grupowej przegrali jedno ze spotkań. Podobieństwem mogłoby być jednak to, że walcząc o finał zmierzyli się, tak, z Francją. Zostawiam to i nawiążę do porównania, które w przypadku Maroka jest czynione najczęściej, a więc do Grecji z 2004 roku. Największej chyba historii underdoga w światowym futbolu, choć Grecy swoje pierwsze czyste konto zaliczyli dopiero w fazie pucharowej. Jednak ich futbol był oparty na defensywie, wyczekiwaniu rywali. Gole strzelali głównie po dośrodkowaniach i aż można powiedzieć, że ten gol En-Nesyriego z Portugalią był trochę właśnie taki grecki. to może warto przypomnieć, jak to Euro 2004 w ogóle wyglądało, bo nie można już Maroka lekceważyć, ani wykluczać cudu największego, nawet jeśli nikt w nich nie wierzy. Otwieram raport techniczny UEFA, przechodzę do wniosków z turnieju w Portugalii i pierwsze zdanie już pokazuje, że oglądamy mistrzostwa wcale nie tak różne od tamtych. Autorzy pisali, że niewiele zespołów angażowało się w wysoki pressing, a największe skupienie w defensywie było poświęcone tym zawodnikom przeciwnika, którzy najdłużej trzymali piłkę. Tak jest i teraz, gdy myślimy o drużynach szukających rozwiązań na zatrzymanie czy Kyliana Mbappé, czy Neymara, czy Viniciusa Juniora, czy innych driblerów. Efektem takiego podejścia w 2004 roku było częste ustawienie kompaktowej defensywy pomiędzy własnym polem karnym a linią środkową, przesuwaniem linii, zamykaniem możliwości krótkiego przeprowadzenia piłki, podwajaniem rywali, zwłaszcza na flankach. Wtedy prym wiodła w tym Grecja, teraz robi to Maroko. Sprawdzamy dalej. Po turnieju w Portugalii podkreślano, że Otto Rehagel narzucił swojej drużynie mieszane systemy, czasem zarządzając grę niemal indywidualnym kryciem, a czasem strefowo. Podkreślano też, że ta umiejętność dostosowywania się była bezcenna wobec różnych wyzwań na drodze do mistrzostwa. I podobnie jest z Marokiem, które potrafiło w niektórych fragmentach spotkań przechodzić na piątkę obrońców. Jednak defensywa to nie wszystko. Po 2004 roku podkreślano znaczenie kolektywnych kontrataków, które wywiązywały się z piłki odzyskiwanej w strefie środkowej boiska, by następnie tworzyć kombinacje. Maroko też tak atakuje, a skoro futbol porusza się w cyklach, to najwyraźniej wróciliśmy do ery jeszcze sprzed tiki-taki kontrpressingu. Raczej obserwujemy w Katarze zespoły, które czekają ze swoim właśnie pressingiem od strefy środkowej. Tak było w przypadku meczu Chorwatów z Brazylijczykami. Francuzi pozwalali rozgrywać Anglikom, jak i Polakom, a Argentyńczycy, choć należą do najbardziej agresywnych ekip mundialu i najskuteczniejszych w defensywnych pojedynkach, to też nie prowadzą wysokiego pressingu, bo wiedzą, że z Leo Messi to raczej niemożliwe, nawet jeśli nie chcą tej teorii Luisa van Gaala wprost potwierdzić. Co więc wyróżnia Maroko na mundialu? Przede wszystkim to, że to nie jest zespół, który od razu cofa się pod własną bramkę. Jeśli już, to jest zmuszany okolicznościami. Hiszpanii w końcu udało się to metodą tysiąca podań, nawet jeśli nie prowadziły one do żadnych konkretów. Portugalczycy wykonywali więcej ruchów za linię obrony, pakowali większą liczbę zawodników w pole karne Maroka i częściej wykonywali dośrodkowania, bo musieli gonić wynik od pierwszej połowy. Jednak wyjściowy plan ekipy Regragui'ego jest inny. Atakować przeciwnika od linii środkowej. Tylko raz w dotychczasowych meczach w niskim bloku ustawiali się linią obrony poniżej 20 metra. W średnim bloku spędzali znacznie więcej czasu, bo 34% gry. Gdy w niskim nieco ponad 26%. To też pokazuje, że wcale nie bronią desperacko. W ich systemie 4-1-4-1 uważam, że najważniejsze role spełniają środkowi pomocnicy. Oczywiście, że Sofian Amrabat należy do najlepszych zawodników. Zresztą jest fenomenalny w odbiorze i asekurowaniu kolegów, jak i w wyprowadzaniu piłek. To ostatnie można o nim było dowiedzieć się oglądając w tym sezonie Fiorentinę. Przecież w Serie A należy do czołówki zarówno w podaniach progresywnych, jak i zagraniach w strefę ataku. Jednak w reprezentacji spełnia nieco inną rolę. Zamyka linie podania, które mogłyby się wytworzyć, gdy Selim Amallah oraz Azedin Unahi wyskakują do pressingu. Większość drużyn przeciwnych, budując swoje ataki pozycyjne, przechodzi w jakiejś formie na trzech zawodników rozgrywających. A to sprawia, że za nich odpowiadają właśnie Amallah oraz Unahi i oczywiście En-Nesyri. Wyobraźcie sobie właśnie taką trójkę piłkarzy ustawioną do rozegrania i zespół Maroka na własnej połowie, ustawiony w 4-1-4-1. Między Amrabatem, Amallahem i Unahim po jego bokach oraz En-Nesyrim w ataku tworzy się taki rąb, który po prostu zmienia swoje kształty. Jeśli Amallah lub Unahi wyskakują do pressingu, to En-Nesyri lekko się cofa, by zablokować linię zagrania w środek pola. Robią tak też skrzydłowi, ale nie zawężając, by nie dać łatwej opcji gry do boku. Tym samym rywal musi krążyć z piłką i szukać dziur w całym. Jednak jest dokładnie tak, jak niedawno podkreślał Juanma Lillo w swoim felietonie dla The Athletic. Były asystent Pepa Guardioli stwierdził, że piłkarze są już na takim poziomie intensywności, że mogą przesuwać od lewej do prawej niemal tak szybko, jak przenoszona jest podaniami piłka. A Marokańczykom udaje się to także dlatego, że są bardzo zdecydowani w tych skokach pressingowych, indywidualnych czy zespołowych. Do tego potrafią bronić na całej szerokości i nie cofają się nawet, gdy rywal jakimś sposobem minie ich jedną linię. Wszystko to sprawia, że pomocnicy rywala muszą się po piłkę cofać. I gdy ją przyjmują, to mają przed sobą cały zespół rywala. W meczu z Chorwacją tym schodzącym do gry był oczywiście Marcelo Brozovic, ale sam fakt, że także on najczęściej pokazywał się między liniami i to tylko 17 razy, świadczy o tym, jak skutecznie były zamykane te przestrzenie. Podobnie było z Hiszpanią, gdzie Pedri musiał wracać się aż 67 razy, a pomiędzy najczęściej aktywny w podejściu był Gavi, choć tylko miał takich zachowań 29. Zresztą w aktywności właśnie między linią obrony i pomocy Marokańczyków był największy problem Hiszpanów, największe wyzwanie, jakiemu musieli się postawić. W efekcie tego typu ruchy były dopiero trzecimi najczęściej zachodzącymi w zespole, co stanowiło o kłopocie z przeniesieniem akcji wyżej i bliżej bramki Bono. Tak też należy tłumaczyć tajemnicę statystyki, o której wspomniałem na początku, czyli niskiej liczby kontaktów z piłką rywali w polu karnym Maroka. Po prostu trudno jest się tam przebić przez aktywną drugą linię, która świetnie presuje i świetnie się asekuruje. Tylko Portugalczykom udawało się to częściej między liniami, głównie za sprawą João Felixa, który był niesamowicie aktywny bez piłki, choć ze 135 ruchów tylko w 14% przypadków wykorzystywali to Portugalczycy. Nawet jeśli on oddał najwięcej strzałów i w zasadzie większość kontaktów z piłką miał w strefie nominalnej dziesiątki, to Marokańczycy mogli triumfować. Może to świadczyć o kilku kwestiach: szczelności tej drugiej linii, ale też odpowiedzialności zawodników Regragui'ego, którym taka zwiększona aktywność w strefie między liniami schodzącego do środka skrzydłowego nie sprawiała większych problemów. Zawsze byli skupieni na piłce i na swoim zadaniu. Ich agresywność naprawdę imponuje w tym turnieju. To przecież drugi najskuteczniejszy zespół w pojedynkach defensywnych, a te doskoki sprawiają, że przeciwnicy mają też trzeci najwyższy wynik złych przyjęć piłki. Spełnia się to, czego wymaga Regragui, by przeciwko Maroku grało się cholernie trudno. Trudno jest o kluczowe podanie, a nawet celny strzał. Możesz mieć piłkę, ale nie będziesz miał okazji. To już doprowadziło Maroko do strefy medalowej. To oraz oczywiście ofensywa. Strzelali przecież na tym turnieju bardzo różne gole. Po stałym fragmencie, po przechwycie na połowie przeciwnika, po długich podaniach, ale też Portugalii po dłużej rozegranym ataku. I w sumie na tym ostatnim trafieniu chciałbym się najdłużej zatrzymać, by pokazać pełnię ich możliwości. Zwłaszcza jeśli chodzi o jednego piłkarza, Azedina Unahiego. To on z Portugalią najczęściej pokazywał się do gry, zresztą jak w każdym z poprzednich trzech meczów, ale w pozostałych dwóch tym najaktywniejszym był Hakim Ziyech. Mowa więc o piłkarzach na wskroś ofensywnych. Unahi jest świetnym driblerem, bardzo pewnym w prowadzeniu piłki, zwłaszcza do skupienia uwagi. Nie jednego, ale dwóch, trzech rywali, zanim ją oddaje. Tak było dwukrotnie w dłuższej akcji, która przyniosła gola En-Nesyriego. A z racji tego, że za plecami napastnika ma on trzech piłkarzy umiejętnie prowadzących piłkę, bo jeszcze Sofiana Bufala oczywiście, to dlatego tak ciężko ich powstrzymać. Rywale Maroka blokują najmniej podań. Ciężko jest im także zanotować przechwyt. Z Portugalią, choć bronili się przez większość meczu, to najczęstsze kombinacje podań Maroka były pomiędzy Unahim i Hakimim, Amrabatem i Ziyechem, Ziyechem i Hakimim oraz między Bufalem i Unahim. Ta ofensywa świetnie współpracuje i wcale nie ma tam tak bezpośredniej gry, o jaką często można podejrzewać drużyny broniące bardzo nisko. Nie, jeśli już, to tam zachodzi rozegranie, wymiana pozycji i wymiana podań między ofensywnymi zawodnikami. Przed półfinałem z Francją zasadnicze pytanie brzmi, ile z tego Maroka zobaczymy, biorąc pod uwagę ogromne problemy kadrowe, z jakimi mierzy się Regragui. Jego zadaniem pewnie nie będzie naprawianie taktyki, ale w obliczu takiej sytuacji jeszcze mocniejsze budowanie przekonania w zespole. Mówił po wygranej w ćwierćfinale, że cały czas przekazuje im tą samą wiadomość. Piłkarze mają być pewni swego, nie mieć żalu do siebie o cokolwiek, co stanie się w meczu. Bono dodawał, że chcą też zmienić mentalność outsidera, jaką im często przypisywano, by po prostu nie czuli się już nigdy słabsi, ale też wiedzieli, jaką i ile mają tej jakości. Przyjemnie słucha się takich zapewnień ze strony i selekcjonera, i całej drużyny narodowej. Musicie to przyznać. Oczywiście, że możemy działania Regraguiego nazywać reaktywnymi. W końcu przejął kadrę na kilka miesięcy przed turniejem. Nie miał aż tyle czasu na pracę czy wdrożenie stylu gry, który zwykle prowadził bardziej proaktywny. Sam twierdził, że zaczynał jako trener stawiający na posiadanie piłki, wysoki pressing oraz dominowanie w spotkaniach. Ale z czasem coraz większy nacisk kładł na zarządzanie meczami. Mówił, że nauczył się konieczności wygrywania, że stał się większym pragmatykiem i gra Maroka też jest tego odzwierciedleniem. Zresztą może taka była konieczność. Przed nim zespół prowadzony przez Wahida Khalilhodzicia bardzo często tracił bramki ze względu na nieudany wysoki pressing, duże przestrzenie między formacjami, piłki posyłane za linię obrony. I tak było w 2022 roku, zanim Regragui przejął drużynę. Na mundialu ciężko przypomnieć sobie w ogóle, by rywale z takich działań stworzyli sobie jakąkolwiek sytuację. Ale to też świadczy o bardzo dobrej pracy trenera. Średnio między linią obrony a napastnikiem w średnim ustawieniu bez piłki jest dystans 22 metrów. W niskim bloku to 20 metrów, czyli bronią bardzo blisko siebie, niezależnie od wysokości ustawienia linii obrony. I dlatego tak trudno jest znaleźć tam wolne przestrzenie, a rywale są całkiem często też łapani na spalonych. Średni wynik udanych pułapek jest na 6. miejscu w klasyfikacji. Ogólnie więcej spalonych mieli tylko rywale Hiszpanii oraz Arabii Saudyjskiej. Przeciwko Francji nie należy spodziewać się niczego innego, co paradoksalnie może być mniej komfortowe dla rywali Maroka. Francuzi dominowali wyraźnie w posiadaniu piłki w tym mundialu tylko w 2 meczach. Z Australią na starcie, gdzie przecież przegrywali po takiej kontrze, jaką wiemy, że i Maroko potrafiłoby wyprowadzić. A może zespół Regraguiego byłby w stanie skuteczniej bronić takiego prowadzenia? Z kolei tym drugim spotkaniem była porażka z Tunezją, gdzie Didier Deschamps wystawił rezerwowy skład, mając już zagwarantowany awans do fazy pucharowej. Tymczasem Maroko za każdym razem oddawało piłkę. Najwyższe ich posiadanie to 42%. Będą przyzwyczajeni do cierpienia. Może też w obliczu wielu kontuzji tym razem bohaterem będzie musiał zostać Bono, a nie żaden z obrońców czy pomocników. Wówczas, kto wie, może zdarzy się cud, szansa jedna na milion i wreszcie też sprawdzi się porównanie Regraguiego o tym, że Maroko jest niczym Rocky Balboa. Na razie jednak za szczelnie, za cierpliwie i za wysoko trzymali gardę, by ktokolwiek zdołał się przez nią przebić. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Będę wdzięczny za zostawione polubienia, podania nagrania dalej i wszystkie subskrypcje. Jednocześnie zachęcam do sprawiania świątecznego prezentu najbliższym pod postacią mojej książki Polska Myśl Szkoleniowa, która w kontekście naszego występu na mundialu naprawdę jest na czasie. Znajdziecie ją w księgarni internetowej Labotiga. Dzięki i do usłyszenia.